Dziękuję, Gosiu. Dobry wieczór Państwu. Pozwolą Państwo, że usiądę. Wymaga tego trochę temat, ponieważ jest obszerny. To będzie prawie 50 lat kinematografii, historii kinematografii niemieckiej. W związku z tym mam dużo notatek, którymi się będę posiłkowała i tak chyba mi będzie po prostu wygodniej. Tak, proszę Państwa, kino niemieckie w tym okresie, o którym ja Państwu opowiem zaraz, było kinem bardzo szczególnym. Znaczy to kino Republiki Weimarskiej głównie, czyli lat 20. i początku 30. to taki okres w historii kina niemieckiego, ale również w historii kina europejskiego, który był bardzo istotny, ponieważ to było formowanie się kina jako sztuki. I w Niemczech nie tylko ekspresjonizm, chociaż głównie, przynajmniej przez filmoznawców jest tak używany, przyczynił się do tego, że ten status właśnie kina jako sztuki wzrósł bardzo mocno i do tego się przyczynili również twórcy niemieccy. No takie tytuły filmowe, one będą dzisiaj padać niejednokrotnie, jak Gabinet doktora Caligariego, Nosferatu, Portier z hotelu Atlantic, Metropolis oczywiście, które Państwo będą widzieć, Berlin, Symfonia Wielkiego Miasta, M jak morderca, Błękitny Anioł. No i na końcu tej listy ja tutaj mam Olimpiadę Leni Riefenstahl, to będzie też ostatni film, o którym Państwu opowiem. To filmy, nawet jeżeli tak jak w przypadku Olimpiady, dwuznaczne moralnie, to jednak właśnie zaświadczające o bardzo wysokim artystycznym poziomie niemieckiej kinematografii. Kino weimarskie, które stanowi część tych naszych dzisiejszych rozwiązań, ale chyba najważniejszą, pozostawało pod bardzo silnym wpływem, jak i wiele kinematografii, kinematografii amerykańskiej. W tym czasie to było bardzo widoczne, jeżeli chodzi o wybór gatunku na przykład, czy pewne schematy narracyjne, no ale również kino weimarskie, proszę Państwa, paradoksalnie oddziaływało później na kino hollywoodzkie bardzo mocno. Przecież cały film Czarny opiera się, jeżeli chodzi o stylistykę, o zabiegi wizualne, czy jakby o kreowanie klimatu, atmosfery dzieła filmowego na twórcach pochodzących z Niemiec, którzy na początku lat 30., kiedy naziści doszli do władzy, opuścili Niemcy, uciekli przed Hitlerem, jego reżimem. I to kino Republiki Weimarskiej jest jeszcze szczególne z innego powodu, mianowicie rozwój kina jako nowoczesnego medium wtedy, nowoczesnego medium masowego, zbiegł się w czasie z narodzinami Republiki właśnie, nowego ładu społeczno-politycznego, który nie skończył się zbyt dobrze, jak wiemy, no ale wtedy nikt o tym nie wiedział jeszcze, jakby fetowano jednocześnie takie dwa zjawiska właśnie, czyli pojawienie się kina i pojawienie się nowego porządku po I wojnie światowej w Niemczech po jednej stronie, natomiast po drugiej stronie fetowano pojawienie się kina i zaraz zaprzęgnięto je w służbę zwalczania tego demokratycznego, nowego, kiełkującego porządku, ale o tym będę mówić za chwilę. Zaczniemy, proszę Państwa, od kina epoki wilhelmińskiej, czyli rzeczywiście od początku tego okresu, o którym mamy dzisiaj mówić. To są lata 1895, czyli ten moment, kiedy kino się narodziło, do roku 1918, czyli do końca I wojny światowej. I dzieli się ten okres na trzy fazy, mianowicie wczesne lata, kiedy następowały głównie eksperymenty z nowym medium, właśnie kiedy kino było jeszcze kinem atrakcji, film nie podlegał jeszcze instytucjonalizacji. W drugiej fazie dochodzi do rozwoju medium i rynku filmowego. To są lata mniej więcej 906-910 i później już od 910 do 1918 następuje standardyzacja kulturowa filmu, czyli film się staje takim pełnoprawnym elementem kultury. No i kończy się ta standardyzacja nadejściem ery filmu długometrażowego. To są właśnie ta druga dekada XX wieku. W pierwszej dekadzie, czyli jeszcze do roku 1910 w Niemczech powstają filmy producenckie, pierwsze czasopisma filmowe i przemysł filmowy rozwija się dosyć prężnie do wybuchu I wojny światowej. Film, tak jak wspomniałam, jest nowoczesnym medium masowym, no jest wykorzystywany do rozmaitych celów, nie tylko w Niemczech naturalnie, do celów rozrywkowych, do celów artystycznych z czasem, ale również do celów politycznych czy kulturowych, prawda? Formowania jej wspólnej tożsamości, podkreślania odrębności kultury narodowej. Ale kino europejskie w tym czasie było takim dosyć ciekawym tworem, a kino niemieckie również w związku z tym, mianowicie miało charakter międzynarodowy. Było bardzo otwarte, bardzo kosmopolityczne. Rynek filmowy funkcjonował zupełnie inaczej niż później parę dekad. Był bardzo otwarty, właśnie takie były warunki gospodarcze i handlowe w Europie, że ta wymiana filmowa była bardzo prężna, co też oczywiście było związane z tym, że zanim pojawił się dźwięk w kinie, to środki wyrazowe wszędzie były takie same. Znaczy reżyserzy, którzy nauczyli się dobrze opowiadać kamerą czy montażem, mogli pokazywać swoje filmy bez strachu o to, że nie zostaną zrozumiane w wielu miejscach w Europie czy na świecie, dlatego że ten język filmowy był w pewnym sensie zunifikowany przed pojawieniem się dźwięku. System gwiazd, który pojawił się nie w Europie, tylko w Stanach Zjednoczonych, przeniknął również do tego systemu niemieckiego kina i bardzo mocno wspomagał społeczne i płciowe stereotypy istniejące w kulturze niemieckiej. Jeżeli chodzi o gatunki filmowe, to ta epoka wilhelmińska opiera się głównie na komediach, na melodramatach. Pojawiały się filmy fantastyczne, kostiumowe i detektywistyczne, które były, jak Państwo się domyślają, realizowane w oparciu o schematy gatunkowe kina amerykańskiego, ale zawierały bardzo często kładły nacisk na oczekiwania niemieckiej publiczności. To znaczy bardzo często w nich widać to, co było dla niemieckiego widza interesujące, napięcie pomiędzy tradycją a nowoczesnością. To było coś takiego, co bardzo, bardzo wtedy emocjonowało widza niemieckiego, jak i po prostu Niemca. Czy na przykład takie wpływy z malarstwa i literatury romantycznej, które w kulturze niemieckiej mają szczególne znaczenie i oczywiście wiele z tych filmów odzwierciedlało ówczesne konflikty społeczne, które były dla Niemców istotne. W tym czasie, o którym mówimy, pojawił się również taki film, który w literaturze niemieckiej filmoznawczej określa się mianem Autorenfilm, czyli film autorski po prostu. No i to jest taki paradoksalny przypadek, ponieważ mówi się o tym, że przecież kino autorskie, no to ten początek świetnego kina autorskiego to jest francuska nowa fala, prawda? Tylko to jest oczywiście autorstwo rozumiane w trochę inny sposób. To jest autorstwo rozumiane właśnie tak, jak rozumieli je Francuzi. Tymczasem film autorski, o którym mówię, który pojawił się w Niemczech gdzieś około, powiedzmy, roku 1910, on miał taki wzorzec, jaki był charakterystyczny dla francuskiego filmu d'art, czyli takiego filmu, który był właściwie przeniesieniem spektaklu teatralnego przed kamerę, da? Czyli tam chodziło o jakby bardzo literacki materiał, o to, że film musiał opowiadać jakieś historie, które już w literaturze zostały uznane i które były na przykład wielkimi sztukami teatralnymi, wielkimi dramatami czy powieściami. W produkcji tego filmu bardzo często brali udział aktorzy teatralni. I chyba najważniejszą rolę przypisywano scenarzystom. Właśnie nie chodziło o reżysera, czyli ten film autorski tutaj, to nie jest film autorski spod znaku właśnie tej francuskiej nowej fali, gdzie chodziło o reżysera, który mógł być również autorem scenariusza. Reżyser tu był mniej ważny. Istotny był autor scenariusza, który pochodził bardzo często właśnie ze świata literackiego. Przykładem takiego filmu jest film inny, jego niemiecki tytuł Der Andere z 1913 roku w reżyserii Maxa Macka, piszemy Mack, M-A-C-K, Max Mack, i jego scenarzystą był Alfred Bassermann przez 2S i przez 2N, a była to wariacja na temat historii doktora Jekylla i Mr. Hyde'a, właśnie z udziałem wielu aktorów teatralnych. Proszę Państwa, przechodzimy do kina I wojny światowej. W okresie I wojny światowej kino niemieckie oscylowało pomiędzy dość agresywną propagandą i bardzo niewyszukaną rozrywką. 18 grudnia, to bardzo ważna data, 18 grudnia 1917 roku powstaje UFA. Die Universum Film AG, czyli firma producencka niemiecka, która przez następne dekady będzie się prężnie rozwijała, później będzie miała problemy finansowe i w końcu wpadnie w ręce nazistów. Kapitał początkowy wynosił 25 milionów marek, w tym 7 milionów pochodziło z kasy państwowej. Czyli UFA od początku była bardzo mocno wspierana przez struktury państwowe i była takim wynikiem poniekąd politycznej kalkulacji. To znaczy to nie był zryw artystyczny, czy to nie był zryw nawet ekonomiczny, tylko właśnie bardziej natury politycznej. To znaczy im bardziej rozpływała się nadzieja Niemców na militarne zwycięstwo w wojnie i zachowanie monarchii naturalnie, tym ważniejsza stawała się kontrola nad produkcją obrazów i tym samym nad wyobrażeniami społeczeństwa. I tutaj, czy mas, prawda? I tutaj odpowiedzią właśnie było powołanie do życia firmy producenckiej filmowej. UFA bardzo szybko wykupiła kilka pomniejszych koncernów medialnych i działała zarówno na obszarze produkcji, jak i dystrybucji filmu. Miała prawa do tego, żeby dystrybuować filmy niemieckie i zagraniczne na terenie Niemiec i wkrótce zdobyła niemal monopol na kształtowanie kultury filmowej w Republice Weimarskiej już później. I od początku, proszę Państwa, no co ciekawe, była związana ze środowiskami reakcjonistycznymi i nacjonalistycznymi, co nie pozostało naturalnie bez wpływu na kształtowanie się tej kultury filmowej i społeczeństwa. Szczególnie takie dosyć smutne skutki to miało dla rodzącej się powoli po I wojnie światowej właśnie młodej niemieckiej demokracji. No i tutaj właśnie już w roku 1919, jesteśmy rok po wojnie, mamy narodziny Republiki Weimarskiej i tego kina weimarskiego. To są daty 1919-1933, czyli w schyłkowej fazie, to znaczy ten koniec wyznacza dojście nazistów do władzy. To był bardzo szczególny okres, bardzo niespokojny w historii Niemiec, ale również bardzo niezwykle inspirujący. Znaczy, sytuacja po I wojnie światowej w Niemczech była dramatyczna. Przegrana wojna, kompletna demoralizacja, pucze, bezrobocie, nędza wręcz, i która oddziaływała bardzo mocno na wiele warstw społecznych. Inflacja z jednej strony, a z drugiej strony takie zachłyśnięcie się nowoczesnością i taką nowoczesnością w sensie technicznym, której wyrazem był właśnie wynalazek filmu i kina, ale również zachwyt nowoczesnością w postaci nowego systemu politycznego, o którym już mówiłam, czyli demokracją. Nastąpił w latach tak zwanych złotych latach dwudziestych, prawda, nastąpił rozkwit życia kulturalnego i artystycznego. Pojawiła się awangarda filmowa. No i cały ten okres kończy się bardzo smutno, no bo przecież narodzinami nazizmu i II wojną światową. No i okres ten, o którym właśnie teraz będziemy mówić przez chwilę, czyli kino weimarskie, odgrywa kluczową rolę w historii kina niemieckiego i taką rolę, która do dziś właściwie, a na pewno jeszcze do końca XX wieku bardzo często pojawiała się i jako inspiracja dla twórców późniejszych już i też jako taki punkt odniesienia, do którego i z sympatią i z dumą ogromną twórcy niemieccy wracali, no bo przecież całe pokolenie to powojenne, tacy wielcy reżyserzy jak Fassbinder, Herzog, Wenders, Aleksander Kluge też mniej znany u nas, to byli twórcy, którzy czerpali garściami z dokonań kina weimarskiego, ponieważ nie mogli czerpać z dokonań swoich ojców, którzy byli uwikłani w nazizm, prawda, i walczyli w II wojnie światowej, no, czerpali z dokonań swoich dziadków, którzy reprezentowali ten złoty właśnie okres w historii kina niemieckiego, czyli kino weimarskie. I tutaj również możemy wyróżnić takie trzy etapy rozwoju. To Sabine Hake, taka historyczka filmu, jest autorką właśnie tego podziału na trzy fazy. Mianowicie w pierwszej fazie obejmującej lata 1919-1924 mamy do czynienia z narodzinami i rozwojem tak zwanego kina ekspresjonistycznego. Będziemy o tym mówić za chwilę trochę więcej. Hake twierdzi, że kino ekspresjonistyczne narodziło się w efekcie klęski militarnej Niemiec i inflacji. W drugiej fazie następuje, to są lata 24-29, następuje stabilizacja gospodarcza i pojawia się tak zwana nowa rzeczowość, pojawia się pragmatyzm w myśleniu o życiu, ale również w sztuce, w pokazywaniu, w wizualizacji rzeczywistości. Odchodzi się już od takiego ekspresjonistycznego mroku i uwikłania w różnego rodzaju zaburzenia emocjonalne, w różnego rodzaju odmienne stany świadomości, które w ekspresjonistycznym malarstwie i filmie są bardzo istotne, na rzecz właśnie takiego rzeczowego, pragmatycznego i bardzo realistycznego podejścia do życia. To również widać w filmie. I w tej trzeciej fazie obejmującej lata 29-33 następuje umocnienie się, czy konsolidacja przemysłu filmowego po udźwiękowieniu już, prawda? W roku 29 w Niemczech film zostaje udźwiękowiony, no i potem jego upolitycznienie, to jeszcze w okresie Republiki Weimarskiej, właśnie jego upolitycznienie wraz z dojściem do władzy nazistów. No, kino Republiki Weimarskiej było niezwykle heterogeniczne i stanowiło taki konglomerat z jednej strony odniesień do mitologii, a z drugiej strony do nowoczesności. To jest to, o czym mówiłam Państwu, że widz niemiecki żądał takiego napięcia, takich konfliktów, postaci, które byłyby uwikłane w takie konflikty właśnie pomiędzy życiem w jakiejś mitologicznej czy mitycznej rzeczywistości, związanej też trochę z tradycją, z tradycyjną obyczajowością, a właśnie takim wejściem nowoczesności w życie. No z jednej strony bardzo mocno posługiwało się techniką, wskazywało też, było takie bardzo autotematyczne, wskazywało na materialność swoją. Ten film niemiecki tego okresu, to nie jest taki film, który w przezroczysty sposób opowiada historię, to znaczy takie filmy też bywały oczywiście i to była ta nowa rzeczowość, ale to kino ekspresjonistyczne, to kino najbardziej artystyczne, to było kino, które pokazywało, że jest trikiem i nie ukrywało absolutnie tego, że zostało wymyślone po coś, że nie pokazuje rzeczywistości, tylko pokazuje jakiś jej obraz, bardzo mocno przefiltrowany przez subiektywne odczucia artysty i przez jego wrażliwość i jego psychikę. No i było oczywiście w tym kinie dużo sztuki, dużo rozrywki i dużo polityki. Będziemy o tym mówić właśnie w tej kolejności. Film weimarski jako sztuka to głównie właśnie jest sprowadzany do tego czasu ekspresjonizmu. Ekspresjonizm niemiecki, jak sobie Państwo doskonale zdają sprawę, pojawił się najpierw w literaturze i sztukach plastycznych, potem właśnie w filmie, co było widoczne i w aktorstwie, i w scenografii. Ekspresjonizm wywodzi się, jeżeli chodzi o malarstwo, wywodzi się z działalności takich dwóch grup malarskich, drezdeńskiej grupy Die Brücke i monachijskiej grupy Der Blaue Reiter, do której należeli wybitni malarze ekspresjoniści, tacy jak Kirchner, Nolde, Kokoszka, Mark czy Kandinsky. Malarstwo ekspresjonistyczne, jak sobie Państwo być może przypominają, pokazuje bardzo płaskie powierzchnie, to znaczy płaskie przedmioty i postacie. Tam nikt nie sili się na to, żeby uzyskać wrażenie trójwymiaru, wręcz jest to niepożądane. Zawiesza się perspektywę renesansową zupełnie, wprowadza się jaskrawe, bardzo nierealistyczne kolory i bardzo dużo kontrastów kolorystycznych, kontrastów też plam jasnych i ciemnych, zdeformowane kształty albo bardzo geometryczne obiekty. I teraz ja Państwu opowiadam o tym tak dokładnie, dlatego że tak należy sobie również wyobrażać stronę wizualną filmów ekspresjonistycznych, czyli na przykład właśnie tworzenie z dekoracji, tworzenie z całej scenografii. To były filmy, które powstawały w atelier w 100% i dekoracje były malowane na płótnie, czyli nie stawiano latarni i nie próbowano zaaranżować kawałka ulicy czy kawałka domu, tylko wszystko malowano na płótnie i jeszcze malowano w taki sposób, że na przykład te rzeczone latarnie czy ulice czy domy były dziwnie powykrzywiane. One nigdy nie stały prosto, wyglądały tak trochę jak z jakiegoś takiego przywidzenia czy koszmarnego snu. W warstwie fabularnej bardzo często sięgano do wątków z literatury ekspresjonistycznej, ale również z literatury romantycznej. To znaczy pojawiała się postać bohatera targanego sprzecznymi emocjami, takiego niepewnego co do tego, czy świat, w którym żyje i czy jego sposób odbioru rzeczywistości jest właściwy, czy to jest rzeczywiste, czy to jest wyśnione bardziej, czy ja się znajduję w swojej fizycznej rzeczywistości, czy znajduję się cały czas w śnie. Fabuła filmów ekspresjonistycznych nie daje też bardzo często odpowiedzi na to, w którym z tych światów znajduje się bohater i do której z tych warstw przeżycia jest mu bliżej. Bardzo mocno akcentowano również subiektywne postrzeganie postaci. Czyniono to przy pomocy subiektywizacji narracji filmowej, prawda? Czyli pokazywano stany wewnętrzne bohatera. I jeżeli chodzi o warstwę wizualną, bardzo chętnie posługiwano się również dla pokazania tego rozdarcia bohatera pomiędzy rzeczywistością, jawą czy snem, posługiwano się tym efektem chiaroscuro, czyli światłocieniem. I o ile wielu filmoznawców, którzy zajmowali się okresem ekspresjonizmu, jako jedną z pierwszych cech właśnie wymieniali ten światłocień. O tyle na przykład Barry Salt krytykuje bardzo mocno taki sposób patrzenia i jakby specyfikacji ekspresjonizmu niemieckiego, ponieważ zauważa, że światłocień pojawiał się w historii filmu już wcześniej w kinematografii amerykańskiej i nikt specjalnie nie nadawał temu znaczenia. Jakby dopiero patrząc na filmy niemieckie, filmoznawcy doszli do przekonania, że to jest jakaś cecha bardzo charakterystyczna i odróżniająca te filmy od innych filmów wcześniejszych w historii. No, oczywiście można się co do tego spierać, natomiast faktem jest, proszę Państwa, że taka klasyczna pozycja Krakauera, dotycząca kina niemieckiego tego okresu właśnie, mówię o książce od Caligariego do Hitlera, doczekała się już dzisiaj stosu artykułów naukowych i również książek bardzo krytycznych wobec tej pozycji, wytykających Krakauerowi to, że powybierał tylko kilka filmów właściwie, które pasowały mu do tezy, żeby udowodnić to, że naród niemiecki posiada predyspozycje takie w swojej kolektywnej psychice do tego, żeby się poddawać tyranii, i właściwie wszystkie filmy zrealizowane w latach 20. wskazują na to, wszystkie wybrane przez Krakauera, należałoby dodać, wskazują na to, że w pewnym momencie pojawi się ktoś taki jak Adolf Hitler i na przykład Caligari, ten filmowy, jest jego zapowiedzią. No otóż właśnie między innymi Barry Salt, również polski filmoznawca Tomasz Quis, niemieccy filmoznawcy Thomas Kübner na przykład bardzo mocno krytykują te tezy. Salt uważa, że tylko 6 filmów należy do ekspresjonizmu filmowego. Tomasz Quis wydłuża tę listę do 16 tytułów. No, niemniej jednak ten taki najbardziej znany film tego okresu, czyli Gabinet doktora Caligariego, właśnie film z 1919 roku w reżyserii Roberta Wienego, piszemy Wienę, przeszedł do historii filmu i nawet jeżeli stoi na czele tych 6 czy 16 tytułów, to na pewno warto o nim pamiętać i warto go zobaczyć. Sabine Hacke, wspomniana już przeze mnie, uważa, że historycznie rzecz ujmując, to był bardzo istotny film, ponieważ stanowił przejście od filmu prymitywnego do klasycznego filmu niemego. On się posługuje tam, myślę o reżyserze, posługuje się tam takimi zabiegami, takimi trikami filmowymi, które ten film osadzają z jednej strony w kulturze filmowej właśnie tego kina atrakcji, tego kina tak zwanego jeszcze prymitywnego, a właśnie z drugiej strony odnajdujemy w tym filmie takie elementy, które już się wpisują w tradycję takiego narracyjnego, klasycznego kina niemego. W tym filmie również bardzo dużo znajdujemy autotematycznych elementów. Między innymi na przykład Buda Caligariego to jest taki kuglarz, który wystawia podczas jarmarków, jeździ od miasta do miasta i wystawia tam cud, który posiada, mianowicie Cezara, takiego półczłowieka, istotę półżywą, półmartwą, somnambulika, który przepowiada przyszłość. No a poza tą oficjalną działalnością pseudoartystyczną na jarmarkach, zatrudnia tegoż Cezara do popełniania morderstw. I teraz wielu filmoznawców uważa, że ta jarmarczna Buda Caligariego to jest takie miejsce narodzin fantomów, tak jak właśnie ma to do siebie kino również, prawda? Że przedstawia na ekranie pewne projekcje i pewne fantomy. Caligari mógłby być również impresario filmowym, nie tylko zarządcą Cezara. No i sam Cezar oczywiście jako taka metafora zahipnotyzowanej machiną kina publiczności, która traci własną wolę. Film odniósł niebywały sukces komercyjny i artystyczny i został zauważony, co nie było takie częste wtedy w Stanach Zjednoczonych, stając się w ten sposób poniekąd zachętą dla innych artystów do tworzenia w tym stylu ekspresjonistycznym. Kilka tytułów filmów reprezentujących ten nurt, oprócz Gabinetu doktora Caligariego, należałoby wymienić Genuin Roberta Wienego, również Ręce Orlaka Roberta Wienego, Cienie Artura Robinsona, Gabinet figur woskowych Paula Leniego, czy Golem Paula Wegenera i Karla Bösego. Do Nosferatu Murnaua za moment przejdę, będziemy mówić o tym reżyserze. Chciałabym jeszcze Państwu powiedzieć, że oprócz tego ekspresjonistycznego nurtu, jak już powiedziałam, wysoce artystycznego w twórczości niemieckiej, pojawiali się, w kinematografii niemieckiej pojawiali się reżyserzy, którzy szli zupełnie odmienną ścieżką i próbowali łączyć sztukę z dobrą rozrywką. I tutaj należałoby wymienić dwóch takich twórców. To jest Ernst Lubitsch i Georg Wilhelm Pabst. Ernst Lubitsch to reżyser, który jest przez wielu pamiętany głównie jako reżyser komedii. Bardzo mocno inspirował się współczesnością. Jego charakterystyczną cechą było dzielenie filmu na akty. Stosował bardzo chętnie taki zabieg jak ujęcie przeciw ujęcie. To jest taka figura stylistyczna charakterystyczna dla scen dialogowych, prawda? Kiedy dzisiaj już całe kino się na tym opiera, kiedy bohaterowie rozmawiający ze sobą są pokazywani raz jeden, raz drugi właśnie. Stosował bardzo chętnie montaż równoległy, to jeżeli chodzi o posługiwanie się, o środki wyrazu, jakimi się posługiwał. Natomiast jeżeli chodzi o warstwę fabularną filmów, bardzo chętnie odnosił się do polityki i do struktur społecznych w ówczesnych Niemczech i krytykował społeczeństwo i politykę i dekonstruował takie mity, które były bardzo istotne dla funkcjonowania kultury niemieckiej, szczególnie w jej romantycznej wersji, czyli dekonstrukcja romantycznej miłości i tradycyjnej moralności. To rzeczywiście w filmach Lubitscha jest bardzo wyraźne. Do tego robił to jeszcze w bardzo zabawny sposób. Jak powiedziałam, zrealizował wiele komedii. Kilka tytułów filmów Ernsta Lubitscha. Nie chcę być mężczyzną z 1918 roku. Dzika kotka z 1921 roku z Polą Negri, czyli Apolonią Halupec. Oczy mumii ma z 1918 i Madame du Barry na przykład z 1919. No i to drugie nazwisko, o którym wspomniałam, Georg Wilhelm Pabst. Pabst był przedstawicielem nowej rzeczowości. Jego filmy były zaprzeczeniem filmów ekspresjonistycznych, ale były równie ciekawe i równie porywające. Bardzo istotną rolę odgrywała w filmach Pabsta krytyka uprzedmiotowiania człowieka. On bardzo mocno był bardzo uwrażliwiony społecznie, bardzo mocno zwracał uwagę widowni na to, co się dzieje z człowiekiem jakby w dobie takiego pojawiającego się w Niemczech wtedy też kapitalizmu. Posługiwał się do tego w tym celu konwencją realistyczną i stosował właśnie tak zwane przezroczyste środki wyrazu, taką klasyczną narrację obserwującą kamerę. Bardzo psychologicznie też jego filmy były realistyczne, aktorsko odszedł zupełnie od tego ekspresjonistycznego, przerysowanego aktorstwa na rzecz bardzo naturalnego sposobu przedstawiania. I w 26 roku zrealizował taki film, który nosi tytuł Tajemnice duszy, w 29 Dziennik upadłej dziewczyny i w tym samym roku Puszkę Pandory. I proszę Państwa, jesteśmy prawie u kresu Republiki Weimarskiej. Nie mogłabym ze spokojem sumienia zakończyć tego wywodu, gdybym nie powiedziała Państwu o według mnie najwybitniejszym reżyserze tego okresu. Nazywa się on Friedrich Wilhelm Murnau i wyreżyserował między innymi Nosferatu w 22 roku, Nosferatu Symfonia Grozy, to jest pierwsza ekranizacja powieści Brama Stokera, czyli pierwszy film z serii tych filmów o Drakuli i wyreżyserował również absolutnie genialny film Portier z hotelu Atlantik, o którym za chwilkę powiem też parę słów. W przypadku Murnaua bardzo istotne były wizualne środki przekazu, zarówno praca kamery, jak i inscenizacja, użycie światła. Bardzo mocno interesowały go wątki metafizyczne i jego filmy koncepcyjnie były oparte, fabuły filmowe były oparte na takiej dychotomii pomiędzy światem wewnętrznym a zewnętrznym bohatera. czasem i przestrzenią, subiektywnością i obiektywnością. No, Murnau, jak wszyscy twórcy ekspresjonistyczni, bardzo chętnie pokazywał ekstremalne stany psychiczne, transgresje, no i bardzo mocno zainteresowany był bohaterami, czy głównie bohaterami męskimi. Murnau należy rzeczywiście do najbardziej uznanych reżyserów tamtego okresu, a światową sławę przyniósł mu ten Nosferatu, o którym wspominałam. Natomiast w połowie lat 20. Murnau wyemigrował do USA, gdzie z powodzeniem kontynuował swoją karierę filmowca. I proszę Państwa, podczas pierwszej gali rozdania Oscarów w 29 roku zgarnął aż 3 Oscary jako taki emigrant z Niemiec. Zgarnął 3 Oscary za film pod tytułem Wschód Słońca. To jest film z 27 roku. To były Oscary za najlepszy film artystyczny, przyznane wtedy po raz pierwszy i ostatni w tej kategorii. Oscar za najlepszą rolę żeńską i za zdjęcia. Później realizował jeszcze filmy, filmy w Stanach Zjednoczonych. Był również autorem zdjęć, zrealizował serię zdjęć, na których bardzo mocno dzieli się swoją prywatnością. Murnau był homoseksualistą, czego zupełnie nie widać w jego filmach. To oczywiście były inne czasy, obowiązywał paragraf 175. Murnau pochodził z bardzo mieszczańskiej rodziny, więc absolutnie nie było pomysłu na to, u niego nie pojawił się pomysł, żeby się z tym obnosić, czy dokonywać jakiegokolwiek coming outu. Natomiast w tej serii jego zdjęć prywatnych bardzo widać właśnie jego sposób życia, jego styl życia i obyczajowość dla niego charakterystyczną. Zginął w 1931 roku w tragicznym wypadku samochodowym w Santa Barbara. Proszę Państwa, i Nosferatu, i Portier z Hotelu Atlantik, to są takie filmy, Nosferatu to jest rok 29, Portier z Hotelu Atlantik 24, to są takie filmy, które pokazują, jak mocno pokolenie Murnaua i w gruncie rzeczy pokolenie właśnie budujące sławę kina weimarskiego było uwikłane w pierwszą wojnę, w traumę pierwszej wojny światowej. Murnau walczył na froncie, został zaangażowany do wojska, młodziutkim aktorem w teatrze Maxa Reinharta, został zaangażowany do wojska, wysłany na front, wrócił okaleczony z tego frontu, jego kochanek, pisarz, umarł, zginął w walkach na froncie. Murnau później mieszkał przez wiele lat jeszcze z jego rodziną i zarówno w jednym i w drugim filmie ta trauma pierwszej wojny światowej jest bardzo widoczna. I to jest jeden z takich elementów, które przy pomocy których bardzo łatwo jest obalić tezę Krakauera. To znaczy, tak jak powiedziałam, Krakauer uważa, że Niemcy mają taką skłonność do tego, żeby się oddawać we władzę tyranom, prawda? I że wszystkie filmy pokazujące w latach 20. pokazujące postaci monstra, postaci różnych właśnie kuglarzy, magów, wskazują na przyjście Hitlera, są antycypacyjne względem III Rzeszy. Tymczasem w filmach Murnaua bardzo widać doskonale to, jak pierwsza wojna światowa i jej trauma wpłynęła mocno na wyobraźnię i wrażliwość tych twórców, ponieważ i Nosferatu, i Portier z Hotelu Atlantik bardzo mocno nawiązują albo wprost, albo gdzieś w głębszych warstwach właśnie do przeżyć z pierwszej wojny światowej. No, mówi się o tym, że w Nosferatu, w tej historii o wampirze, młody mężczyzna, czyli u Brama Stokera Jonathan Harker, prawda? Tutaj Hooter zostaje wysłany na wschód do tego, żeby podpisać dokumenty z nieznanym jakimś pochodzącym ze wschodu arystokratą. Tymczasem dopatrywano się w tym takiej paraleli do wysyłania przez dowództwo niemieckie podczas pierwszej wojny światowej młodych mężczyzn na front, na wschód właśnie, wysyłając ich w gruncie rzeczy na śmierć. Że ta masowa śmierć spowodowana przez wampira, który przecież później przyjeżdża czy przypływa do Niemiec, z Transylwanii i jest taką paralelą do, czy jest metaforą masowej śmierci na frontach I wojny światowej. Hrabia Orlok, bo tak się nazywa bohater filmu Nosferatu Symfonia Grozy Murnaua, jego nazwisko zostało zaczerpnięte z duńskiego słowa Orlog, co oznacza wojnę, nic innego. Wyczerpała. Przepraszam bardzo. Czyli Orlok to wojna po prostu. I jest bardzo dużo takich też wątków, które, czy takich elementów wskazujących na problemy ze statusem męskości i męskiej siły seksualnej również, zarówno w Nosferatu, jak i w portierze z hotelu Atlantic. I to też taka metafora powracających, okaleczonych psychicznie i fizycznie z frontu młodych mężczyzn, młodych Niemców. Dodatkowo w przypadku portiera z hotelu Atlantic, proszę Państwa, pojawia się taki, no to jest film, który opowiada o degradacji człowieka, który kiedyś był portierem w hotelu, a potem został panem, który czyści toaletę po prostu i zbiera za to pieniądze, dostaje jakieś napiwki, ale jest zdegradowany do czyściciela toalety po prostu. I Lotte Eisner, która pisała bardzo dużo na temat i bardzo ładnie na temat niemieckiego kina tamtego okresu, zauważa, że Liberia, którą nosi ten portier, jest niezwykle przypomina mundur żołnierski właśnie, że ten Emil Jannings, aktor, który gra portiera, ma takie sumiaste wąsy, które z kolei przypominają bardzo styl noszenia się oficerów pruskich. I według wielu filmoznawców niemieckich Murnau wskazuje tutaj właśnie na te elementy żołnierskie, na te elementy wojenne, żeby znowu opowiedzieć czy gdzieś zasygnalizować tę swoją traumę wojenną, nie tylko swoją, ale w ogóle traumę całego swojego pokolenia. Proszę Państwa, i to już jest naprawdę podsumowujące słowo, jeżeli chodzi o epokę kina weimarskiego, bardzo istotną częścią produkcji filmów ekspresjonistycznych szczególnie była praca operatorów. Tutaj warto pamiętać o takich nazwiskach, tym bardziej, że dzisiaj będziemy mieli dwa z nich na ekranie, bo pracowali przy Metropolis: Karl Freund, Karl Hoffmann, Fritz Arno Wagner i Günther Rittau. To takie nazwiska, które zapisały się również na stałe w historii kina powszechnego. Jeżeli chodzi o aktorów i aktorki tych filmów, oprócz wspomnianej Poli Negri i Emila Janningsa, karierę robili Werner Kraus jako tytułowy doktor Caligari na przykład, czy Konrad Veidt, odgrywający rolę somnambulika Cezara w gabinecie doktora Caligariego właśnie, a z aktorek jeszcze znana Państwu na pewno, przynajmniej ze słyszenia, Asta Nielsen. No i należy wspomnieć również o nazwisku producenta, Erich Pommer, to bardzo istotna postać dla kina weimarskiego, bardzo słynny, płodny producent, który bardzo mocno stawiał na osobowości reżyserskie i na tematy, nie koniecznie na gwiazdy aktorskie, co nie było wcale takie oczywiste w tamtym czasie w kinie niemieckim. Posiadał doskonałe ponadto wyczucie trendów obecnych w kinie światowym, przez co rzeczywiście był niezapomnianym producentem. Będę o nim mówić troszeczkę więcej, jeżeli przyjdzie czas, będziemy mówić o Metropolis, ponieważ on był również producentem tego filmu. Proszę Państwa, po epoce kina weimarskiego, czy właściwie jeszcze w filmie weimarskim, w tej epoce to się zamyka, ale już po ekspresjonizmie, pojawia się awangarda filmowa. Awangarda filmowa, która stawiała na film jako, że rozumiała film jako sztukę nienarracyjną. Film nie miał opowiadać historii, tylko jako film czysty miał być efektem pomysłów wizualnych, w którym istotne w takich pomysłach, istotne były kształty, kolory, które się pokazywały. To były często filmy, które były w jakiś tam sposób, dokonywały takiego kolorystycznego retuszu. Bardzo istotny był rytm w tych filmach i ten rytm też przejawia się w tytułach tych filmów. Mianowicie Opus 1, 2, 3, 4 na przykład z lat 21-25 Waltera Ruttmana. To była seria takich animacji właśnie. Awangardowych. Rytm 21, 23, 25 to z kolei seria animacji z tego samego okresu Hansa Richtera. Innym filmem nawiązującym do terminologii muzycznej jest film z 24 roku Symfonia Diagonalna Wikinga Egelinga, Szweda, szwedzkiego reżysera, który tworzył w tym czasie w Niemczech. Oprócz awangardy filmowej pojawił się bardzo ciekawy nurt, film przekrojowy, tak zwany Querschnittfilm. To był film dokumentalny, który miał ukazywać życie codzienne Niemców i to był taki film bez bohatera właściwie, to znaczy ukazywał postaci, ale ci bohaterowie i ich perypetie nie były istotne właściwie. W zamian za to istotniejsze było takie przekrojowe pokazanie życia, na przykład jednego dnia, jednego tygodnia z życia postaci. I jak najbardziej obiektywną rzeczywistość, czy w jak najbardziej obiektywny sposób należało pokazać rzeczywistość bez naddanych znaczeń i sensów, czyli takie działanie absolutnie wbrew właśnie tej idei kina ekspresjonistycznego. Berlin Symfonia Wielkiego Miasta z 27 roku, to jest przykład takiego Querschnittfilm właśnie Waltera Ruttmana. Ewentualnie bardzo ciekawy film Ludzie w niedzielę z 1930 roku, pokazujący historię kilku Berlińczyków, kobiet i mężczyzn, którzy spotykają się przypadkowo i spędzają ze sobą czas. I to jest właśnie taka kwintesencja tego filmu przekrojowego. W kinie weimarskim pojawiały się również takie filmy typowo gatunkowe. Takim niemiecką wersją melodramatu był Kammerspiel i film uliczny. Były takie filmy, które oprócz komedii, filmów kostiumowych, historycznych robiły wtedy olbrzymią karierę. W tych filmach pokazywano problemy społeczne, problemy obyczajowe, bardzo często biedę, bezrobocie, wyzysk, przestępczość. To były takie ulubione wątki reżyserów tych filmów. Pokazywano również perypetie miłosne. Akcja tych filmów rozgrywała się zazwyczaj w przestrzeniach zamkniętych. To szczególnie dla Kammerspielu jest charakterystyczne. Filmy te miały ograniczoną ilość bohaterów i miejsc, w których działa się akcja filmu i odznaczały się również powolnym rytmem. Wśród takich filmów znajdujemy wspomnianego już Portiera z Hotelu Atlantik, który jest zaliczany do Kammerspielu, czy Dziennik upadłej dziewczyny Pabsta, który też wspominałam, no ale na przykład Ulice Karla Grünego, czy Schody kuchenne Leopolda Jessnera, również to wszystko filmy z początku lat 20. Jak wspomniałam, lubiano również filmy kostiumowe, historyczne i takim niemieckim gatunkiem, który tutaj się pojawia, są filmy górskie. Leni Riefenstahl w 1932 roku nakręciła taki film górski pod tytułem Niebieskie światło. Filmy górskie to były takie filmy, które pokazywały różnego rodzaju wycieczki zakończone wspinaczką wysokogórską i głównie pełniły takie role eskapistyczne. Bardzo często mówi się w przypadku tych filmów, że działały w sposób taki psychologiczny, żeby odwrócić uwagę widza od takiego wielkomiejskiego życia i wielkomiejskiego filmu, jak na przykład było w tych filmach z nurtu filmów przekrojowych, w stronę ukazywania szczęścia życia na prowincji i bycia w naturze. Naturkicz pojawiał się oczywiście w tych filmach również jako taki środek stylistyczny. No i można było zauważyć bardzo takie antyurbanistyczne, jak już powiedziałam, skłonności reżyserów tych filmów. Tutaj wśród tych niemieckich gatunków filmowych warto jeszcze wymienić tak zwane filmy pruskie, Preußenfilme. To były filmy, które wychwalały system społeczny i polityczny Prus. Do pewnego stopnia kultywowały mit tego państwa i obrazowały życie, głównie obrazowały życie Fryderyka II Wielkiego, króla Prus. Produkowano je bardzo chętnie i oglądano je bardzo chętnie przez całe lata 20. i 30. W kilku z tych filmów wystąpił aktor, który się nazywał Otto Gebühr i był bardzo podobny do tego Fryderyka Pruskiego. W związku z tym też fenomen tych filmów polegał na rozgrywaniu pewnych historii, ale też angażowaniu aktorów, którzy nadawali twarz tej kulturze czy historii niemieckiej właśnie spod znaku Prus. I ponieważ Niemcom się nie wiodło zbyt dobrze wtedy, to tym większą karierą były te filmy, w których nadal w kinach rządził Fryderyk i w imieniu Niemiec wygrywał bitwy. Proszę Państwa, w roku 25 dochodzi do dosyć trudnej sytuacji na rynku produkcyjnym w Niemczech. UFA, która jak Państwo pamiętają powstała w 1917, zaczyna mieć bardzo duże kłopoty finansowe i dochodzi do fuzji pomiędzy UFA a dwoma amerykańskimi potentatami produkcyjnymi na rynku filmowym, mianowicie Paramount i Metro-Goldwyn-Mayer. I z tego powstaje taki twór, który się nazywa Par-UFA-Met i produkuje i dystrybuje filmy w Niemczech. W 1927 roku z kolei Alfred Hugenberg, to był taki potentat medialny o takich prawicowo-nacjonalistycznych skłonnościach, a później był premierem w rządzie Adolfa Hitlera, wykupił amerykańskie udziały w UFA i w gruncie rzeczy zrobił z tej firmy produkcyjnej no, taki bastion nacjonalistycznej polityki kulturalnej, czy nazistowskiej polityki kulturalnej i później w 1933 roku już przekazał oficjalnie tę firmę produkcyjną nazistom. Tendencje antysemickie pojawiające się mniej więcej w tym czasie, od kiedy władzę przejął Hugenberg, doprowadzają do tego, że zostaje zwolniony producent Erich Pommer, o którym Państwu wspominałam. On zostaje zwolniony w trakcie pracy nad Metropolis, co też no, skutkuje jakby serią kłopotów finansowych dla Fritza Langa. W roku 29, proszę Państwa, jesteśmy już w samej końcówce kina weimarskiego. W roku 29 odbyła się projekcja pierwszego niemieckiego filmu dźwiękowego. To był film średniometrażowy, dokumentalny, który nosił tytuł Melodie świata. Jego reżyserem był Walter Ruttmann, wspomniany przeze mnie w kontekście awangardy. Niedługo potem, w tym samym roku jeszcze, następuje kolejna premiera filmu pod tytułem Melodia serc Hansa Schwarza i to był już pierwszy pełnometrażowy niemiecki film dźwiękowy, film UFA, nagrany zarówno w wersji niemej, co ciekawe, jak i w czterech wersjach językowych. No, związek pomiędzy filmem, muzyką i tańcem w tym czasie był bardzo atrakcyjny dla producentów filmowych. Niemcy tutaj idą za przykładem kina amerykańskiego, rozrywkowego kina amerykańskiego i wypuszczają na rynek serię filmów takich tanecznych, właśnie muzycznych, między innymi Walc miłości z 30 roku, Kongres tańczy z 31, Wojna walców z 33. No i oczywiście w 30 roku pojawia się jeden z najsłynniejszych filmów tego okresu, pierwszej dekady filmu dźwiękowego, czyli Błękitny anioł Józefa von Sternberga z Marleną Dietrich i Emilem Janingsem w rolach głównych. No i tu, proszę Państwa, kończy się refleksja na temat kina weimarskiego. Teraz już będzie bardzo smutno. Teraz opowiem Państwu parę słów na temat kina III Rzeszy. Od 1933 roku do 1945 w Niemczech powstało ponad 1000 filmów fabularnych, a jeszcze więcej tak zwanych takich filmów przyjmujących formę kroniki filmowej, takich krótkometrażowych, dokumentalnych kronik tygodniowych, które się nazywały Wochenschauen. Produkcja filmowa, jak Państwo sobie wyobrażają, była prężnie rozwijającą się gałęzią gospodarki i bardzo ważnym elementem życia codziennego, szczególnie już po wybuchu II wojny światowej, ponieważ filmy posiadały z jednej strony funkcję propagandową, oczywiście w duchu narodowego socjalizmu, z drugiej strony ofiarowały na zasadzie eskapizmu, ofiarowały ucieczkę, możliwość ucieczki od problemów tamtych czasów, szczególnie znowu jak wybuchła wojna. I Sabine Hake ponownie dzieli na trzy fazy ten okres w historii kina niemieckiego. W pierwszej fazie mamy do czynienia z instytucjonalnymi przekształceniami w ramach produkcji filmowej w Niemczech. W drugiej fazie mamy do czynienia z gospodarczą ekspansją będącą częścią planu wojennego Adolfa Hitlera. I w trzeciej fazie mamy do czynienia już z monopolizacją, a później z mobilizacją wszystkich środków filmowych, które mają służyć ostatecznemu zwycięstwu armii niemieckiej. W 1934 roku zostaje uchwalona nazistowska ustawa o kinematografii, która wprowadza cenzurę, nie po raz pierwszy. Cenzura została wprowadzona wcześniej, już w latach 20. się pojawia cenzura, ale ta nazistowska ustawa o kinematografii wprowadza cenzurę na etapie powstawania scenariusza już. Jakby czytamy scenariusz, jeżeli nam się nie podoba, to nie dajemy pieniędzy na film. To są znane skądinąd metody, bo wiele funduszy filmowych też tak funkcjonuje. No ale był to oczywiście w III Rzeszy doskonały element kontroli nad kolektywnym wyobrażeniem, nad wartością też obrazów i nad siłą obrazów. No i był to doskonały sposób na poddanie kontroli również takiego przeciętnego widza, który, proszę Państwa, na filmy w czasie III Rzeszy chodził masowo. Czy w 30, ja sobie tutaj pozwolę zacytować statystyki, w 38 roku sprzedano w Niemczech 440 milionów biletów, w 39 624 miliony biletów, a w 43 miliard 117 milionów biletów. To są takie cyfry, o których kino współczesne, na przykład kino niemieckie, może tylko pomarzyć. Przytoczę Państwu też wyniki frekwencyjne z poszczególnych filmów. Jeżeli chodzi o filmy rozrywkowe, to największych sukcesów kasowych zaliczamy taki film jak Koncert Życzeń, na przykład, który miał 8,8 milionów sprzedanych biletów. To są gigantyczne liczby. I potem te filmy, które są dalej już na liście, mają, przepraszam bardzo, to był, ja zaczęłam od tej najmniejszej. Największy to jest 12,5 miliona, mam akurat napisane w odwrotny sposób. Złote Miasto 12,5 miliona i potem już jest 10 milionów, 9,2 miliony i 8,8 miliona. Czyli proszę zobaczyć, jakie to są wielkie liczby. Oczywiście w tym czasie wszyscy twórcy, nie tylko filmowi, ale również muzycy, również literaci byli zmuszeni do członkostwa w Izbie Kultury Rzeszy i taką izbą pierwszą z całej serii, która powstała, była oczywiście Izba Filmowa, którą opiekował się Józef Goebbels, wielki, być może Państwo wiedzą, miłośnik filmu i miłośnik talentu Leni Riefenstahl. Do Izby Filmu mogli oczywiście należeć reżyserzy, wyłącznie reżyserzy niemieckiego pochodzenia i wszyscy reżyserzy niearyjskiego pochodzenia zostali z niej wykluczeni. Cenzura, o której Państwu mówiłam, obowiązywała, przepraszam bardzo, również wstecz, mianowicie ze wszystkich filmów zrealizowanych w latach 20. wycięto nazwiska twórców żydowskiego pochodzenia, no co doprowadziło, no oczywiście nie tylko to, bo również poważne szykany doprowadziły do tego, że na przełomie lat 33-34 wyjeżdża bardzo dużo z Niemiec, wyjeżdża bardzo dużo twórców żydowskiego pochodzenia, pozostawiając kulturę niemiecką w rękach nazistów, nie tylko politycznie i finansowo i ekonomicznie, ale również merytorycznie, również artystycznie. Znaczy okazało się, że film niemiecki po wyjeździe tych wszystkich wielkich twórców stał się no prawie że pustynią artystyczną i intelektualną, no ale rozwijającą się, jak Państwu powiedziałam, bardzo, bardzo prężnie. Proszę Państwa, wydawałoby się, że film III Rzeszy, no to film głównie propagandowy. Otóż nie. Film III Rzeszy to jest film głównie rozrywkowy. No i oczywiście na tym polegała perfidia tego systemu, prawda? I na tym polegała również, nomen omen, propaganda. Najpopularniejszymi gatunkami były komedie naturalnie, były filmy, nadal kręcono filmy górskie, kręcono filmy przygodowe, kręcono filmy melodramatyczne i tak zwane Heimatfilmy, czyli filmy odnoszące się do takiego mitu ojczyzny, które miały skupiać Niemców wobec pojęcia ojczyzny jako takiej fundującej tożsamość niemiecką. W takich filmach dominował zazwyczaj bardzo, jak się Państwo domyślają, bardzo prosty schemat narracyjny oparty na klasycznym podziale, bardzo klarownym podziale na to, co dobre i złe, właściwe i niewłaściwe. Film miał mieć przejrzystą strukturę, również postaci bohaterów miały być bardzo nieskomplikowane i dosyć osadzone w dosyć prostych czy takich łatwo zrozumiałych warunkach. I reżyserzy absolutnie mieli omijać tematy tabu, takie jak przemoc i przestępczość na przykład. No i w związku z tym nie powstawały takie gatunki, jak się Państwo domyślają, jak thriller, czy film psychologiczny, albo film kryminalny. No tych filmów rozrywkowych była cała rzesza. Oprócz tego oczywiście pojawiały się filmy propagandowe, ale one stanowiły zaledwie 10% produkcji filmowej w tamtym czasie. I filmy propagandowe też miały swoje, czy reżyserzy filmów propagandowych mieli swoje ulubione nurty i konwencje. Mianowicie chętnie sięgano po taką konwencję historyczną, filmu historycznego czy filmu wojennego. Pojawiały się biografie i filmy okazujące oczywiście sytuację podczas wojny w Niemczech. Goebbels w przeciwieństwie do Hitlera był zwolennikiem takiej propagandy uprawianej podprogowo, czyli nie bezpośrednio. I bardzo istotną rolę odgrywał sposób przedstawienia dla Goebbelsa, a nie treść przedstawienia. Sabine Hacke pisze o tym, że dla niego istotniejsza była polityka prezentacji w filmie niż prezentacja polityki. I z pewnością ma rację. Wczesne filmy propagandowe, które przedstawiały ideę ruchu nazistowskiego, to są filmy z 1933 roku. Powstały trzy takie filmy, które tutaj się jakby zapisały w historii filmu narodowo-socjalistycznego. To jest film Hitler Junge Keks, S. Amann Brandt i Hans Westmar. Jeżeli chodzi o estetykę tych filmów, było i też później filmów Leni Riefenstahl, mówi się o tak zwanej estetyce faszyzmu. W estetyce faszyzmu chodziło, proszę Państwa, o estetyzację polityki, o polityczną instrumentalizację sportu, czego w fenomenalny sposób dokonuje właśnie Riefenstahl w Olimpiadzie, o bardzo często wizualny spektakl, połączenie, to takie niemieckie już, które znamy też z wcześniejszych dekad, połączenie mitu czy mitologii i nowoczesności. I bardzo chętnie odwoływano się w tych filmach do starożytności. Tak, te filmy były pełne takich monumentalnych obrazów architektury, a z drugiej strony również natury, ze szczególnym naciskiem na obraz ciała ludzkiego, czy piękno ciała ludzkiego. W tych filmach propagandowych zawierają się, proszę Państwa, również te tygodniowe kroniki, o których wspomniałam wcześniej, czyli Wochenschauen, ale również paralelnie do nich produkowano tak zwane Kulturfilme, czyli filmy kulturowe, odróżniające się jakby od Wochenschauen tym, że posiadały ambicje edukacyjne i jednak mimo wszystko jakieś ambicje artystyczne. One istniały już od lat 20. No, że w latach 20. to jeszcze poświęcano w nich uwagę takim tematom, nie wiem, z dziedzin takich jak geografia, biologia czy etnografia. Tymczasem po roku 33 bardzo duży nacisk już kładziono na elementy nacjonalistyczne, gdzie oczywiście tematyką była głównie tożsamość niemiecka. Filmy historyczne odwoływały się bardzo często do okresu I wojny światowej, wskazując jakby na traumę wyniesioną z tego okresu oraz do Republiki Weimarskiej, ale takie filmy zawierały tylko krytykę demokracji. Bardzo często kręcono filmy o Bismarku, co oczywiście nie dziwi, biorąc pod uwagę format tego polityka i znaczenie dla niemieckiej historii. No i filmy antybrytyjskie, co też było jakimś takim wyrazem niemieckiego kompleksu prawdopodobnie wobec Wielkiej Brytanii. Nadal bardzo chętnie opowiadano historię o Fryderyku II Wielkim i o Prusach. Jeżeli chodzi o biografię, proszę Państwa, to ciekawą rzeczą jest to, że były to biografie wyłącznie mężczyzn, chociaż ciekawą, aczkolwiek chyba niezbyt dużą niespodzianką jest to dla Państwa. I to były takie filmy, które miały oferować płaszczyznę identyfikacji z ważną, wybitną, genialną postacią w takim duchu identyfikacji z wodzem. No, tu powstały takie filmy jak Robert Koch, Diesel, Paracelsus czy Friedrich Schiller. Nawet jeżeli ich bohaterowie nie mieli wiele wspólnego z historią III Rzeszy, to oczywiście ich losy były instrumentalizowane i do tego, żeby wielkość III Rzeszy, niemieckiego geniuszu i samego Adolfa Hitlera na ekranie w zawoalowany sposób pokazać. No i ostatnią grupę filmów propagandowych stanowią filmy antysemickie, które jeżeli przyjrzeć się procentowo produkcji filmowej w tych czasach, stanowią bardzo niewielki procent produkcji filmowej. Sabine Hake uważa, że filmy te były produkowane głównie po to, żeby przygotować niemiecką ludność, takiego zwykłego niemieckiego widza na ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej. I tutaj do tych filmów zaliczamy Żyd Süß, Wieczny Żyd i GPU. Mam takie trzy filmy, które pokazują perfidię systemu w najmocniejszy sposób. To właśnie te trzy tytuły. No i proszę Państwa, w 1938 roku przechodzę do filmu Leni Riefenstahl. W 1938 roku powstaje film Olimpiada. Film Olimpiada, który był takim hołdem złożonym hołdem złożonym Igrzyskom Olimpijskim, a tak naprawdę hołdem oczywiście złożonym polityce nazistowskiej. Film, który jest wybitny skądinąd, ponieważ pokazuje bardzo innowacyjną estetykę filmową, jeżeli chodzi o tego rodzaju twórczość, kładzie bardzo duży nacisk na dramaturgię i powoduje emocjonalne uczestnictwo widza w wydarzeniach pokazywanych na ekranie. To Leni Riefenstahl udało się wtedy bez dwóch zdań. Igrzyska Olimpijskie w 1936 roku, proszę Państwa, były olbrzymim wydarzeniem medialnym. Po raz pierwszy transmitowało je radio na cały świat i również telewizja włączyła się w przekazywanie tego, co się działo na stadionach. W Niemczech można było w 28 miejscach oglądać te Igrzyska Olimpijskie. I statystyki pokazują, że obejrzało je wtedy około 160 tysięcy widzów. Film Leni Riefenstahl bardzo wpisuje się w ten klimat takiego medialnego zachwytu nad olimpiadą. Film kosztował ponad 2,5 miliona marek, co daje taki szacunkowo taki efekt przepłaconego filmu, to znaczy był średnio 11 razy droższy niż filmy produkowane wtedy w tym okresie. Podczas 14 dni igrzysk zarejestrowano około 240 godzin materiału, proszę Państwa. To było ogromnym, jak Państwo sobie wyobrażają, logistycznym i personalnym przedsięwzięciem. I z tych 240 godzin powstało 217 minut filmu. Film jest podzielony na dwie części. Film został zrealizowany na osobiste zlecenie Hitlera i wyprodukowany w taki dosyć przewrotny sposób przez firmę założoną w 1935 roku, przez państwo, ale ta firma powstała, nazywała się Olympiade Film GmbH, czyli taka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstała tylko po to, żeby ukryć fakt, że został w całości sfinansowany przez państwo nazistowskie. Zgodnie z propozycją samej Riefenstahl, film miał premierę w urodziny Hitlera w kwietniu 1938 roku i posiadał 120 kopii, co było też ewenementem na tamte czasy. Pokazywał, przewrotność tego filmu, proszę Państwa, polega na tym, że pokazywał Niemcy jako kraj bardzo otwarty. Kraj, w którym odbywa się święto sportu, w którym mile widziani są wszyscy i który nie ma absolutnie problemu z antysemityzmem. Znaczy, oczywiście unikano wszystkich, nie tylko w samym filmie, ale w ogóle podczas trwania igrzysk, krótko przed i po, wszelkich antysemickich incydentów. No i bardzo wiele państw, które kupiło ten film, nabrało się na tę wizję Niemiec. Został zbojkotowany tylko przez dwa państwa, wówczas mianowicie przez Stany Zjednoczone i Anglię. Film Olimpiada jest takim filmem, który bardzo mocno inscenizuje, to znaczy Leni Riefenstahl bardzo mocno inscenizuje rzeczywistość w tym filmie. Duży nacisk kładzie na kreowanie atmosfery, kreowanie wydarzeń na zasadzie montażu, oczywiście, bo przecież nie samych sytuacji, ale montażu. Więc nie jest obiektywnym spojrzeniem na wydarzenie, jakim była Olimpiada, ale to się bardzo mocno wpisywało w taki trend, który wówczas był obecny w twórczości dokumentalnej. Więc tutaj Leni Riefenstahl nie zrobiła niczego pod tym względem wyjątkowego, ale jeżeli mówimy dzisiaj o tym, że ten film jest wybitny w pewnym sensie pod względem artystycznym, no to właśnie dlatego, czy między innymi dlatego, że w tym czasie takie dokumenty kręcono, które w ten sposób miały oddziaływać na widza. Dobrze, proszę Państwa, mamy zaledwie 12 minut, ale ja myślę, że nie wykorzystam nawet tego całego czasu, tylko powiem Państwu króciutko o filmie, który Państwo zaraz zobaczą, a będziemy dyskutować, mam nadzieję, po samym filmie. Proszę Państwa, Metropolis jest określany przez niemieckiego filmoznawcę Antona Kessa jako jeden z najważniejszych filmów w historii kina, reflektujący wszystkie najważniejsze problemy i debaty Republiki Weimarskiej. I w tym sensie jest to film ważny i absolutnie niepowtarzalny. W filmie tym dochodzi do zderzeń tego wszystkiego, o czym ja Państwu powiedziałam wcześniej, czyli mitologii z nowoczesnością, ekspresjonizmu z nową rzeczowością. Całą historię Republiki Weimarskiej można by było pokazać na przykładzie tego filmu i odnaleźć takie elementy, które będą wskazywały na różne momenty rozwoju tej kinematografii, czy na różne inspiracje, które były ważne dla tej kinematografii. Tych inspiracji jest mnóstwo, ale to możemy sobie zostawić na dyskusję. Historia powstania tego filmu jest niezwykle pasjonująca i długa i bogata w wątki. I historia dystrybucji tego filmu jest również bardzo pasjonująca i bogata w wiele wątków. Warto powiedzieć, proszę Państwa, że żaden inny film w historii kina prawdopodobnie nie był tak często przerabiany, tak często cięty i tak często demontowany w gruncie rzeczy i niszczony też pod względem wydźwięku i samego sensu fabularnego, jak Metropolis Fritza Langa. To, co robiono z tym filmem, przekracza wyobraźnię. Proszę Państwa, Lang, który zaprezentował ten film 10 stycznia 1927 roku, to był właściwie jego ostatni kontakt z tym filmem. Od tego czasu ten film pokazywany w Niemczech jeszcze przez, nie wiem, parę miesięcy, później pokazywany w Stanach Zjednoczonych, pokazywany również w Ameryce Południowej, był przez dystrybutorów docinany wedle ich fantazji i wedle jakby zapotrzebowań danego rynku, zupełnie bez konsultacji z reżyserem. To jest coś takiego, co jest nie do pomyślenia dzisiaj zupełnie, ale nawet na ówczesne czasy było pewnym nowum. W 2001 roku ten film, nie wiem czy Państwo wiedzą, wszedł na listę dóbr UNESCO, ponieważ no, stał się już taką pozycją muzealną prawie, że przez tę swoją historię również właśnie dystrybucji. Proszę Państwa, film, ta wersja, którą Państwo zobaczą, to jest wersja ta najnowsza, prawda? Mogło się z 2010 roku. W 2008 roku została odnaleziona kopia w Buenos Aires, w tamtejszym muzeum filmowym i udało się z tej kopii zrobić właśnie tę wersję, którą Państwo zobaczą. Widać w tym filmie, jak mocno ten film jest poskładany. Dyrektorka tego muzeum w Buenos Aires mówi w jednym z wywiadów, że ten film jest taki filmowy Frankenstein, który został poszywany z różnych części i rzeczywiście tu Państwo zobaczą bardzo ładnie odrestaurowane części w roku 2001 właśnie miała ta rekonstrukcja miejsce. I obok tego części, które się bardzo mocno odróżniają, takie no, zniszczone bardzo mocno, też obcięte, zobaczą Państwo, ponieważ to był wynik kopiowania z taśmy 35 mm na 16 i zobaczą Państwo też takie momenty, w których się pojawia czarna plansza z białym napisem, który będzie informował o tym, jakich scen brakuje. Znaczy jakby w napisach będą zawarta będzie fabuła, bo nadal istnieją fragmenty tego filmu, które nie zostały odnalezione. Nadal no, czekamy na to, że być może się uda to kiedyś skompletować. Proszę Państwa, chciałam Państwu podać znowu dla zrobienia swego rodzaju wrażenia trochę statystyk. 310 dni zdjęciowych, 36 tysięcy statystów, 200 tysięcy kostiumów. To jest taki film, który został zrobiony z rozmachem, którego wtedy Niemcy, a może i nawet cały świat nie widział jeszcze, przynajmniej do roku 27. Film, w który włożono bardzo dużo pracy na każdym etapie, pracy z aktorem, kompozycji, oczywiście zdjęć, które Państwo zobaczą, fenomenalnych, budowy scenografii, który został źle przyjęty, to mało powiedzieć. Został przyjęty no, prawie że bez emocji, bardzo chłodno, nawet nie został skrytykowany, został po prostu niemalże zignorowany, a później właśnie działy się z nim takie rzeczy na całym świecie, o jakich Państwu mówiłam, czyli był kompletnie pokiereszowany. Bardzo jestem ciekawa Państwa odbioru tego filmu, bardzo jestem ciekawa Państwa kontekstów, ponieważ interpretuje się ten film już w kontekstach feministycznym, w kontekście marksistowskim, oczywiście w kontekście chrześcijańskim, tutaj będzie widać dużo z tej symboliki, no i oczywiście w kontekście ideologicznym czy politycznym, czyli w momencie, kiedy ten film powstał, rok 27, przed dojściem nazistów do władzy. Bardzo mnie interesuje, co Państwo w nim zauważą. Dziękuję uprzejmie i do zobaczenia po filmie, mam nadzieję.